Na lekcji biologii pani nauczycielka opowiada dzieciom o ssakach morskich, które żyją w głębinach w całym świecie. No i zeszła na temat wielorybów. I opowiada, że wieloryby to są przeogromne ssaki, które wędrują tu i tu. I w klasie była wierząca dziewczynka. Ona podniosła rękę i powiedziała: tak, proszę pani, ale te wieloryby, o których pani mówi, to jest napisane w Biblii, że wieloryb kiedyś połknął Jonasza i ten był 3 dni w brzuchu. No to nauczycielka odpowiada: no wiesz, kochane dziecko, chociaż wieloryb jest ogromnym ssakiem, to niestety, ale on człowieka połknąć nie może, ponieważ ma zbyt wąski przełyk. No to ta dziewczynka mówi: tak, wiem, ale w Biblii jest napisane, że wieloryb połknął Jonasza. Podirytowana nauczycielka mówi, że: no ale jeszcze raz ci mówię, dziewczynko, że to jest niemożliwe, ponieważ chociaż wieloryb jest tak wielkim ssakiem, ma zbyt wąski przełyk i niemożliwe jest, żeby połknął człowieka. No to ta wierząca dziewczynka mówi: tak, a zresztą, dobrze, proszę pani, jak będę w niebie, to się zapytam Jonasza, jak to było naprawdę. Nauczycielka się zatrzymała, spojrzała na tą dziewczynkę i mówi: tak, a jeżeli go nie ma w niebie, a jest w piekle? Dziewczynka się zatrzymała, podniosła głowę i powiedziała: tak, a to ty go o to zapytasz. Także nie warto rozmawiać z ludźmi, którzy znają Biblię, kochani. Albo na argumenty przynajmniej. Panie, chcemy błogosławić ten czas. Dziękujemy ci za twoje słowo, że ono jest prawdziwe, że wieloryb połknął nasza, wiele cudów, jakie są opisane w twoim słowie, było, dzisiaj te cuda są i one będą, ponieważ ty jesteś wciąż taki sam, halleluja. My błogosławimy ten czas, dziękujemy ci za twojego Ducha Świętego. Duchu Święty, prowadź nas, halleluja, dzisiaj. Prowadź, Panie, już przez to słowo, Ojcze. Otwórz mój umysł, umysły wszystkich z nas tutaj i mów do nas, tak jak zawsze to robisz. Dziękujemy ci. Amen. Dzieje apostolskie 10:38. I odpowiada, mówi tak: o Jezusie z Nazaretu, jak Bóg namaścił go Duchem Świętym i mocą, jak chodził, czyniąc dobrze i uzdrawiając wszystkich opętanych przez duchy, bo Bóg był z nim. Bóg jako wyraz swojej miłości posłał swego Syna Jezusa Chrystusa tutaj do nas na ziemię. Wypełnił go swoim duchem i napisane jest w Bożym Słowie również swoją mocą. Jezus jest napisany w Bożym Słowie, że uzdrawiał chorych, uwalniał, usuwał ból, cierpienie i smutek. W Jezusie Chrystusie napisane jest w Bożym Słowie, że mamy przebaczenie wszystkich grzechów. Amen. Przez przebaczenie grzechów, które dokonało się w Jezusie w Chrystusie, człowiek dzisiaj może wejść w nowy rodzaj społeczności z Bogiem. Ponieważ zasłona świątyni została rozdarta na połowę. Ale jak to się stało? Co to znaczy, że została rozdarta na połowę?
Zdarła od środka do góry na dół, a może jest tak, że ona się rozdarła z dołu do góry, a może jest tak, że rozdarła się z góry do dołu. Jak ona się rozdarła? W jaki sposób ta zasłona świątyni została rozdarta, żebyśmy my mogli wejść do Jezusa twarzą? Ja uważam, że ona została rozdarta
kiedy wchodzimy w nowy wymiar z Bogiem, kiedy czytamy Słowo Boże, widzimy, jak Jezus, zmieniając ludzi, odciął ich stare życie od wszystkiego, co było z tym związane, również od strachu. I dał nowe życie. Wypełnił nowym sensem. Wypełnił pokojem, wypełnią radością i wypełnią sprawiedliwością. Dając swojego Ducha Świętego, wyposażył też wszystkich tych, których wybrał, w moc swojego Ducha. Jezus i dzisiaj wyposaża w moc swojego Ducha. W Ewangelii Łukasza w 9 rozdziale od 1 do 2 wersetu napisane jest tak. I zwoławszy 12, dał im moc i władzę nad wszystkimi demonami i moc uzdrawiania chorych i posłał ich, aby głosili Królestwo Boże i uzdrawiali. Ta moc i władza nie była, ich własnością. Królestwo, które głosili ci, których Jezus wybrał, również nie było ich własnością. Tylko własnością Bożą. Apostoł Paweł w liście do Rzymian w 11 rozdziale, 36 wersecie napisał tak. Albowiem z Niego, przez Niego i ku Niemu jest wszystko. Jemu niech będzie chwała na wieki wieków. Albowiem z Niego, przez Niego i ku Niemu jest wszystko. Jemu niech będzie chwała na wieki wieków. To jest ostatni werset, który 3 dni temu nauczyłem się na pamięć, kiedy czytałem 11 rozdział listu do Rzymian. Albowiem z Niego, przez Niego i ku Niemu jest wszystko. Zastanówcie się, że jest wszystko. I Jemu niech będzie chwała na wieki wieków. Jest wszystko. Jezus wybrał swoich uczniów i posłał ich, aby służyli duchowym i fizycznym potrzebom ludzi, do których zostali posłani. Wszystkim fizycznym i duchowym potrzebom ludzi, do których zostali posłani. Dzisiaj Kościół ma do dyspozycji moc Bożą, żeby iść i usługiwać ludziom, którzy mają duchowe i fizyczne potrzeby. Mogę usłyszeć amen? Dziękuję. Kiedy czytamy Boże Słowo, widzimy, kiedy Jezus daje moc swojego Ducha Świętego, to widzimy, obserwujemy tych ludzi, że nagle coś eksplodowało wewnątrz i też eksplodowało na zewnątrz. To Boża moc, która jest w tobie i we mnie. Ona musi eksplodować. W inny sposób to nie działa. Musi być ten dynamizm. Musi być ta dynamika. Kiedy Bóg wchodzi w swoim duchu, w relacje z innymi ludźmi, zawsze pojawia się dynamika. Ktoś kiedyś powiedział, że jedną rzeczą jest posiadać Ducha Świętego, ale całkiem inną rzeczą jest, by Duch Święty posiadał ciebie i mnie. Rozdział dalej, w 10 rozdziale Łukasza, od wersetu 1 do 2 jest napisane tak. Potem Pan wyznaczył innych 72. W następnym rozdziale Pan powołał jeszcze kolejną grupę ludzi. 72. I rozesłał ich po 2 przed sobą do każdego miasta i miejscowości, dokąd sam zamierzał się udać. I powiedział im, żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście Pana żniwa, aby wysłał robotników na żniwo swoje. Zwróćcie uwagę, że w 9 rozdziale Pan wybrał 12 apostołów. W 10 rozdziale wybrał 72 kolejnych swoich uczniów, tak? Bóg dzisiaj dalej wybiera. Bóg wtedy wybierał i dzisiaj wybiera. Zwróćcie uwagę, że taką samą władzę, jaką mieli apostołowie, otrzymało tych 72. Że otrzymali takie same polecenie tych 72, jak i apostołowie. Że efekt u apostołów był taki sam, jak u tych 72. Bo Bóg nie ma względu na osobę. Ale miłym jest każdy, kto do Niego przychodzi. Oni zostali kolejnymi ambasadorami Jezusa Chrystusa, żeby wskazywać na oddziaływanie w tym czasie Bożego Królestwa. Podobnie jest dzisiaj z Kościołem. Żyjemy w takim czasie, że Bóg oczekuje od nas, abyśmy byli Jego ambasadorami i abyśmy byli zaangażowani w działalność Królestwa Bożego tutaj na ziemi, w duchu i w prawdzie, w Duchu Świętym i w Jego mocy, tak jak to robili apostołowie i tych 72. Zgadzacie się? W Ewangelii Mateusza w rozdziale 28 od wersetu 18 i 20 czytaliśmy 2 tygodnie temu w środę ten fragment. A Jezus przystąpiwszy rzekł do nich te słowa. Dana mi jest wszelka moc na niebie i na ziemi. Idźcie tedy, czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego, ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam przekazałem. Oto ja jestem z wami po wszystkie dni, aż do skończenia świata. Kościół musi żyć tym samym życiem, którym żył Jezus Chrystus. Amen. My musimy żyć tym samym życiem, którym żył Jezus Chrystus. Mamy tą samą moc i równie dobrze tą samą mocą możemy burzyć mury niewiary. Tak jak robiło to 12, 72 i kolejne osoby, które szły w Jego duchu, przepełnieni Jego słowem. Tak jak dzisiaj Kościół. Tak jak dzisiaj ja i ty. Słowo Boże mówi, że oni szli, głosili Ewangelię, uwalniali i uzdrawiali. Dzisiaj ja i ty zostaliśmy powołani przez Boga, żebyśmy szli, głosili Ewangelię, uwalniali i uzdrawiali. I tak to ma być. I tak to ma działać. Tak Bóg ma takie pragnienie, żebyś to robił ty. Żebyś to robił ty. Żeby to robił każdy na tym miejscu. On daje swojego Ducha Świętego i daje moc do tego, żeby wykonywać Jego dzieło. Ktoś może powiedzieć, że dlaczego akurat ja mam to robić, tak? A właśnie dlatego, żeby ludzie uwierzyli w moc Ewangelii. To masz ty to robić, a nie ktoś inny. Żeby ludzie uwierzyli w moc Ewangelii, to rób to. Głoś Słowo Boże, módl się o uzdrowienie, módl się o uwolnienie, bo ten Duch Jezusa Chrystusa jest w tobie. Jest również we mnie. Wiecie, Ewangelia bez mocy sprawia, że ludzie są słabi, niestali i nieposłuszni Bogu. Przez ostatni miesiąc tak Bóg sprawił, że byłem na 2 konferencjach i brałem to, co Bóg wkładał do mojego serca, ale też dawałem. I pierwszego dnia, kiedy byłem na Heidi Becker, podeszła do mnie kobieta i powiedziała, że miała tu do mnie podejść i porozmawiać, że musi ze mną porozmawiać. Ja mówię, a dlaczego ze mną? Bo z tobą. Więc zaczęliśmy rozmawiać. Ja pewne rzeczy już wyłapałem w duchu. Kiedy dalej ciągnąłem rozmowę, ona mi pokazała tak. Widzisz te moje palce? Młoda kobieta. Takie pokrzywione. Ja mówię, od czego masz te palce takie pokrzywione? Odeszłam od Boga i po prostu diabeł mnie tak zaczął atakować, że dostałam pokręcenia stawów. I mówię, z tymi stawami się nic nie da zrobić? Nie. Więc ja to zostawiłem. Ale zacząłem do niej prorokować i mówię tak, ale widzę jeszcze to i to i to. Jeżeli chcesz, to możemy się o to pomodlić. Patrząc na Ewangelię, słuchając Słowa Bożego, doszedłem do wniosku, że ja mogę robić to samo, co robili apostołowie i co robili diakoni i co robili wszyscy ci, którymi Jezus obdarzał Duchem Świętym i mocą. Więc kiedy zacząłem się o nią modlić, Duch Święty ją zaczął dotykać. Powiedziałem amen, ale Duch Święty zaczął dalej do mnie mówić i zapytałem się, słuchaj, a z kim ty tutaj przyjechałaś na tą konferencję? Z córką. Gdzie ta córka jest? No tam siedzi. Ile ma lat? 12. To zawoła ją. No zawołała tą córkę. Zaczęliśmy rozmawiać. Kiedy zaczęliśmy rozmawiać, ja odczułem w duchu, że mają przeprowadzić do Jezusa, więc powiedziałem, słuchaj, chcesz oddać życie Jezusowi? Ona mówi, że tak. Ta matka, jak to usłyszała, zaczęła płakać. No, daj jedną rękę mamie, drugą daj mnie. I w taki oto sposób Duch Święty zbawił 12-latkę. Jezus dotknął to dziecko. I ja widzę na przestrzeni jednego roku, jak Bóg zaczyna działać w tym pokoleniu. Jak zaczyna dotykać, chrzcić Duchem Świętym 8-latków, 10-latków, dwunastolatków. Byłem jeszcze wcześniej na innym nabożeństwie w pewnym kościele i wszedłem tam, tłumy takie, że nie wiem, i zobaczyłem dwóch chłopców. I Pan mówi, podejdziesz do jednego z tych dwóch i będziesz go błogosławił. Więc podszedłem, najpierw odszukałem mamę, czy ojca. Mama się znalazła. Powiedziałem, że widzę to i to i chcę się o niego modlić. Ona powiedziała, bardzo proszę, cud, że on w ogóle żyje, on w ogóle miał się nie urodzić. Więc Bóg jest zainteresowany twoim całym życiem. Zainteresowany jest twoim całym życiem i miejscem, gdzie przebywasz. Czy to jest dom, czy to jest praca, czy to są przyjaciele, czy to są kuzyni. Gdziekolwiek Bóg cię posyła, pamiętaj, żeby być otwartym na Jego Ducha. Amen. Kiedy byłem miesiąc temu w Kielcach na konferencji, pierwszego dnia po konferencji pojechaliśmy wieczorem na lody. Cztery osoby, była tam moja żona Paulina. I kiedy poszliśmy do kawiarni, żeby zjeść sobie wieczorem lody, zamówiliśmy lody, zaczęliśmy rozmawiać o tym i o tamtym. I w pewnym momencie przyszło 8 osób i usiadło za nami, za moimi plecami. I kiedy zaczęli tam z sobą rozmawiać, zastanawiać się, co wybrać menu, Duch Święty mnie dotknął i powiedział, odwrócisz się do nich i będziesz prorokował do nich. Mówię, ale są tutaj ludzie. No jak ja mam to, Panie, zrobić? Po prostu. Masz mojego ducha? Odwracasz się i mówisz. Więc ja przerwałem rozmowę z osobami, z którymi byłem na lodach i mówię tak. Krótko powiem, o co chodzi. Módlcie się, ja się odwracam i mówię do tych ludzi. Kiedy odwróciłem się do tych ludzi, zacząłem do nich mówić to, co Duch Święty mi poddawał. Powiedziałem i zaproponowałem modlitwę. I tak siedzieliśmy jeszcze przez chwilę, ale oni nie mieli odwagi, żeby podjąć temat. Więc pobłogosławiłem i wyszliśmy stamtąd. Bóg jest zainteresowany twoim życiem. Amen? Gdybyśmy czytali Dzieje Apostolskie w 3 rozdziale, widzimy, kiedy Piotr z Janem uzdrawiają chorego przy świątyni. W 7 rozdziale Filip jest nazwany chyba jedynym ewangelistą w Dziejach Apostolskich. Filip głosi Ewangelię, dzieją się znaki i cuda w Samarii. Kiedy czytamy 9 rozdział Dziejów Apostolskich, widzimy, kiedy Piotr uzdrawia na Eneasza, a 9:40 wskrzesza Tabitę. Apostoł Paweł uzdrawia człowieka z bezwładu nóg w 14 rozdziale Dziejów Apostolskich. Cień Piotra w 5 rozdziale. Zastanawiam się, że to musi być niezłe namaszczenie, żeby cień uzdrawiał, uwalniał i dotykał ludzi. Ale to nie cień to robił. To obecność Ducha Świętego w Piotrze sprawiała, że ludzie na odległości 2-3 metrów byli już dotykani. On po prostu chodzi w takim namaszczeniu. A kiedy Paweł był w Efezie w 19 rozdziale Dziejów Apostolskich, jest napisane, że chusteczki, przepaski, kiedy przynoszono do Pawła, one miały moc uwalniania i uzdrawiania. Po prostu obecność Boża dotykała przez te rzeczy inne osoby. Taki jest Bóg. I takie jest twoje i moje powołanie, żeby w Jego duchu czynić te same dzieła, do którego żeśmy wspólnie, razem zostali powołani jako Kościół, tutaj w Żardowie. Amen? Celem zapisanych cudów w Biblii jest budować wiarę, że w Jego imieniu mamy czynić te rzeczy. Uwalniać ludzi z duchowych problemów, uzdrawiać z każdej choroby, głosić Jego słowo i iść za Nim. I iść za Nim. My musimy posiadać świadectwo, które zacznie poruszać ludzi. I ono będzie skłaniać ich do refleksji nad swoim życiem. Powinniśmy mieć takie świadectwo chodzenia z Bogiem, przybywania z Nim. Pamiętacie tą historię, kiedy prowadziłem ostatnio nabożeństwo, opowiadałem, jak to Pan Jezus wyprowadził poza miasto tego niewidomego i z Marka 8:22 splunął mu w twarz. I on widział tam cienie, później położył na niego ręce i ten dopiero przejrzał. Słyszałem historię pewnej kobiety, która miała guza w tym miejscu wielkości piłki do baseballu. Wyobraźcie sobie chodzić z takim czymś. Ona się modliła przez rok czasu, żeby ten guz zniknął. Modliła się rok czasu. I pewnego dnia, rano, kiedy się obudziła, Otworzyła oczy, poczuła, że jej szyja jest lekka. Guz leżał na poduszce. Odpadł. Po prostu odpadł. Słyszałem świadectwo pewnej matki, która się modliła swoją córkę. Jej córka zaszła w ciąży i płód był martwy. I ta matka powiedziała tak. Oni mieli takie zmiany modlitewne w kościele. Codziennie się modlili. Powiedziała tak. Na mojej zmianie nie będzie żadnej śmierci. Wezwała wszystkie siostry i modliły się. I ta kobieta poszła do lekarza. Lekarz po prostu nie mógł uwierzyć. Serce dziecka zaczęło z powrotem bić. Taki jest Bóg. Tak jest z każdym. To przyjmie Jego Ducha Świętego i podda się Jego prowadzeniu. Będzie doświadczał mocy Bożej w swoim życiu. Jest napisane? Jest napisane. Ktoś może nie wierzyć, ktoś może nie ufać, ale Boże Słowo jest napisane w Bożym Słowie, że niebo i ziemia przeminie, ale to Słowo, one zawsze będzie prawdziwe. Zawsze będzie takie same. Będą prawdziwi i tacy sami ludzie, ale ci, którzy wezmą od Jezusa moc Ducha Świętego i pójdą w Nim, tam, gdzie On będzie chciał, żeby iść. Jezus powiedział w Ewangelii Jana 14, rozdziale 12, wersecie tak. Kto wierzy we mnie, ten także dokonywać będzie uczynków, które ja czynię i większe nad te czynić będzie, bo ja idę do Ojca. W Grece jest napisane, wyruszam do Ojca. Więc są nowe możliwości. Modliłem się z ludźmi przez telefon. Oni upadali pod mocą Ducha Świętego. Ludzie modlą się przez Skype'a. Są uzdrawiani, uwalniani. Słyszałem świadectwo pewnego kaznodziei, który był w Filipinach, na Filipinach, w miejscowości Surogal. I on tam głosił Jezusa do muzułman. W pewnym momencie przyszła grupa muzułman i powiedziała do niego tak, jeżeli nie przestaniesz głosić Jezusa, to mamy tutaj kwas w tej kance, wylejemy ci go na twarz. Ci pastorzy, którzy tłumaczyli na ten język, oni spanikowali, ale on mówi tak, nie. Ja będę dalej głosił Jezusa. I po kilkudziesięciu minutach zrobił wezwanie. I wiecie, co się stało? Przychodzili ludzie do Niego. Byli uwalniani, byli uzdrawiani z raka piersi, z gorączki, z kręceń różnych, z dysfunkcją ciała. Duch Święty po prostu stąpił i na mocy słowa głoszonego przez tego kaznodzieję działał tak, jak On chce. Dzisiaj Duch Święty działa dalej. Tak jak chce. On tylko szuka ludzi, którzy powiedzą tak, chcę być tym wariatem, chcę iść za tobą. Nie chcę się zastanawiać nad tym, czy to będzie poprawne politycznie, czy nie. I ja po prostu poddaję się twojemu duchowi. Jezus jest żywy, a islam jest martwy. Jezus jest żywy, a islam jest martwy. To trzeba mówić. Nie bać się głosić w tej Europie, że tylko Jezus jest żywy. A islam jest martwy. Prawdziwe chrześcijaństwo, prawdziwe naśladowanie Jezusa Chrystusa jest oparte na mocy Bożej, a nie na strachu. Prawdziwym Bogiem jest tylko ten, który zbawia, uwalnia i uzdrawia. Reszta Bogów się nie liczy. Reszta Bogów się nie liczy. Po prostu ich nie ma. Dobrze, ale ktoś może powiedzieć, no tak, ale w takich miejscach jak Filipiny i kraj Afryki, jednej czy drugiej, te rzeczy się dzieją. U nas nie ma takiej potrzeby. Nie ma takiej potrzeby. Ja będę opowiadał kilka świadectw ostatnich z mojego życia i powiem, że jest potrzeba. 3 tygodnie temu byliśmy na kolejnej konferencji z moją żoną i tam modliliśmy się o ludzi i dotarliśmy do pewnej kobiety, która była żoną kaznodziei. Zaczęły się problemy duchowe, więc zaczęliśmy z nią rozmawiać. Dlaczego? Czyli co robiła? To. Okazało się, że ona zaczęła chodzić na jogę. No to gratulacje. Więc zaczęliśmy się modlić o uwolnienie i Duch Święty ją uwalniał. 3 godziny. 3 godziny. Wiecie, że ludzie w kościele mają problemy z pornografią? Mają problemy seksualne. O tym się nie mówi, a to jest mega związanie. Siedzą w tym po uszy. Piją. Niektórzy wierzący ćpają. O tym się nie mówi, a niektórzy siedzą po uszy. Ludzie są dręczeni przez duchy w dzień i w nocy, a o tym się nie mówi. Podeszłem do kolejnej osoby, o którą chciałem się modlić. I człowiek powiedział, że to jest osoba wierząca, która ma problemy. Ale kiedy zacząłem z nią rozmawiać, zapytałem się, czy ty wyznałaś, że Jezus jest twoim Panem? No, coś takiego było. Czy ty wyznałaś, że Jezus jest twoim Panem? Zadam jej pytanie, ponieważ ona przez kilka tygodni nie mogła spać w nocy. Nie spała w dzień i nie spała w nocy. Wyglądała fatalnie. Więc poprowadziłem ją w modlitwie. Złamaliśmy tego ducha bezsenności w imieniu Jezusa i kiedy dalej się o nią modliliśmy, ona została chrzczona Duchem Świętym. Mówię tak, teraz to jest ten duch. Teraz to jest ten Bóg, który działa, naprawdę. Uwalnia, uzdrawia, wypełnia, wyposaża i błogosławi. W Księdze Sędziów w 6 rozdziale jest opisana historia Gedeona. W 12 wersecie jest napisane, że przyszedł do niego anioł pański i rzekł: Pan z tobą, mężu waleczny. Gedeon tak popatrzył. No tak. Izrael jest uciskany przez Midianitów. Te znaki i cuda, którzy mówili moi ojcowie, ten słup obłoku i ognia, ten kraj opływający w mleko i w miód. Gdzie to jest? Gdzie to jest? Wiecie, czasami ludzie wierzący też tak mówią. W Biblii jest napisane tak i tak. Słyszałem gdzieś tu i tu, ale tego nie doświadczam. Gdzie to jest? Macie czasami takie przemyślenia? Gdzie jest twoja odpowiedź? Gdzie jest to oczekiwane poruszenie w twoim duchu? Gdzie to jest? Ale niesamowitą rzecz anioł powiedział do Gedeona. Idź w mojej mocy tu i tu, a ja będę z tobą. I napisane jest w księdze sędziów, że Gedeon poszedł i wygrał bitwę. Wygrał, bo zobaczył, że Bóg jest w stanie wykonać swoje słowo do końca. Wygrał, dlatego że zobaczył, że jest kimś niezwykłym. Wiecie, my czasami patrzymy na siebie jak Gedeon. Ja mężem walecznym? A po czym wnioskujesz? Dlaczego ja? Ja to sobie spokojnie w domu żyję. Dlaczego ja mam to robić? Wiecie, my czasami tak siebie postrzegamy, jak Gedeon siebie postrzegał, że on jest do niczego. On nic nie może wskórać, nic nie może zmienić. Nie może otrzymać tego błogosławieństwa, o którym mówili jego ojcowie. Nie mogę dotknąć się tego błogosławieństwa, o którym jest napisane w Dziejach Apostolskich. Nie mogę dotknąć i zrozumieć tego błogosławieństwa, które mają inne osoby. Tych świadectw. Po prostu nie mogę. Jest to poza moim zasięgiem. Wiecie, że w Biblii jest napisane, że każdy z nas jest wyjątkowy? Chociaż my postrzegamy siebie tak, jak Gedeon postrzegał. Że jest do niczego. Że on nic nie może zmienić. Ale w Biblii jest napisane, że jesteśmy jego własnością. Że jesteśmy mężami walecznymi. Siostry, że jesteście kobietami walecznymi. Tylko musicie zmienić sposób myślenia. I nic więcej. Właściwie drugi krok to jest wiara. Uwierzyć w Boże Słowo. Uwierzyć w Boże namaszczenie. Uwierzyć to, że masz Ducha Świętego, że jesteś wyposażony i że jesteś wyposażona do tego, żeby być narzędziem w rękach Boga. Amen? A wiecie, diabeł będzie mówił, że nie, no ty to się nie nadajesz. No jak? Dlaczego? Po co? Ty się nie nadajesz. To musi ktoś być, wiesz, taki 30 lat w Panu. To musi być ktoś, kto jest nauczony Bożego Słowa. A może jeszcze lepiej, jak skończy jakąś teologię, albo jest magistrem teologii. O, to jest mąż Boży. Albo jak ma doktorat z teologii. To już w ogóle. To już w ogóle. Mega. To jest to. Najpierw musisz mieć doktorat, a dopiero pojawią się znaki cuda w twoim życiu. Czy to jest prawda? Kiedy Piotr z Janem stanęli przed radą profesorów, teologów, najbogatszych ludzi w Izraelu, oni się dziwili, skąd oni to wiedzą. Nie mogli zrozumieć, skąd oni mają takie poznanie. Ponieważ wybór Boży i poznanie Boże jest ponad wszelkim wykształceniem. Dlatego możesz być naczyniem, możesz być narzędziem w rękach Boga, które On chętnie chce używać. Nie myśl o sobie tak, jak myślał Gedeon. Bądź otwarty, bądź otwarta, żeby wejść w relację z Bogiem, wejść w relację z Duchem Świętym głębiej i głębiej. On chce ciebie używać. W międzyczasie pojechaliśmy do Bydgoszczy i pojechaliśmy tam na nabożeństwo, ale dzień wcześniej, wieczorem, kiedy się modliłem, zobaczyłem trzy osoby, do których postanowiłem, że podejdę, będę z nimi rozmawiał, modlił się. Ale okoliczności się zmieniły trochę. I zacząłem się modlić, czy ja mam iść do tych osób. Pan mówi, zostaw te dwie osoby. Pójdziesz do Jakuba. Podszedłem do człowieka, do ojca tego chłopca. On ma 8 dzieci. Wszystkie są jego. I mówię do niego, czy ten chłopiec tutaj, to jest twój syn?
Tak.
Ale to jest łobuz. Czy to jest twój syn?
Tak.
Zawołaj go. Dobrze. Zawołał tego syna. Ja mówię tak, wczoraj go widziałem, kiedy się modliłem i Pan powiedział, żebym położył na niego ręce, żebym się modlił o niego. Wyrażę zgodę? Tak, oczywiście. Módl się o niego. Więc zacząłem się modlić do niego, o niego i mówić mu, co Duch Święty ma dla niego przygotowane. Bóg chce dać nam słowa wiedzy, bo chce używać ducha proroczego na tym miejscu. Nie tylko dla wybranych ludzi. To jest dla nas i dla dzieci naszych. Nie ma ludzi szczególnych. Szczególnym jest każdy, kto jest na tej sali. Począwszy od takiego, skończywszy na takim. Ten duch jest udzielany każdemu. Kto tylko chce, kto tylko ma pragnienie. Wiecie, kiedy Jezus w Ewangelii Jana w 20 rozdziale, 22 wersecie przyszedł do apostołów. On powiedział tak. Nie powiedział tak. No tak, Tomasz, ty to nie. Andrzej, ty to też nie. Piotr, ty to się mnie wyparłeś. Jan, ty jesteś taki cichy, spokojny, ale cicha woga, brzegi rwie. No w sumie nie mam na kogo wylać tego Ducha Świętego, którego obiecam wcześniej. Tak Jezus myślał. Duch Święty przychodzi mi tak, no Iwona to nie. Darek nie, Stachu nie, ta strona to też nie, przejdę na tą stronę. Ewa nie, też nie? Nie, bo jestem niegodna. Ktoś jesteś niegodna? Ktoś jesteś niegodna? Tak myślisz o sobie? Teodor to nie, bo ja mam inne rzeczy. Na górze. Jest tam ktoś na górze, kto jest otwarty i chciałby? Nie. No to kto w końcu? A Słowo Boże mówi wszyscy. Wszyscy. To jest dla wszystkich. Mój duch jest dla wszystkich. I kiedy Jezus szedł do miejsca, gdzie byli apostołowie, co powiedział? Weźmijcie Ducha Świętego. Ja na was nie patrzę tak, jak wy na siebie patrzycie. Ja patrzę zupełnie inaczej, w innych kategoriach. Patrzę na wasze życie. Wiem, że jesteście godni, i wiem, że się do tego nadajecie. Amen?